Wracamy do naszej rozmowy. Dziś, przypomnę, rozmawiamy o samotności dziecka w grupie. Zapowiadałam przed chwileczką, że przyjrzymy się tego, co dzieje się czasami dalej z takimi dziećmi. Lata mijają, to nieszczęsne gimnazjum gdzieś jednak się kończy, potem jest szansa na to, że liceum, studia, rosną szanse na to, żeby tą swoją osobowością jednak zaistnieć w grupie i znaleźć takie bratnie dusze. Nie wiem, czy Państwo zgodzą się ze mną, ale kiedy tak obserwuję, to są też często takie kierunki artystyczne. Gdzieś z tych samotników rodzą się jednak takie indywidualności.
Może
jesteś
to tak.
Indywidualnością?
To innych
ale
trzeba
pytanie
zapytać.
W ogóle.
No właśnie. Nie, ale faktycznie w sztuce, literaturze szukałem sobie swoich wzorców i nawet pani Kasia wspominała o wpływie książek.
Wiersz chcesz przeczytać?
Nie, książkę.
Książkę? Nie czytaj nam książki.
Nie, audiobooka nie będzie. Ale ja miałem ulubioną książkę w liceum, bo właśnie o tym liceum, które otwierało powoli te drzwi. Tam poznałem wyższą tą literaturę i na przykład tam byli ludzie bezdomni. I tak zawsze jakoś mi było blisko do tego doktora Judyma. I końcówka jest bardzo ładna. Widział każde włókno, każde ścięgno, kory rozerwane i cierpiące. Słyszał dookoła siebie płacz samotny, jedyny płacz przed obliczem Boga. Nie wiedział tylko, kto płacze, czy Joasia, czy grobowe lochy i kopalni płaczą, czy sosna rozdarta. I to mi się tak strasznie spodobało.
I z tym się zostaje.
Ta sosna rozdarta, tak. A potem też chyba w kamizelce Prusa było: i któż powie, że za tymi chmurami nie ma słońca. To te dwa cytaty, które otworzyły drogę na kolejne etapy i kolejne przygody, ale właśnie ta walizka, o której Ewo wspomniałaś przed przerwą, to jest bagaż doświadczeń, które się chomikuje, kolekcjonuje na swojej drodze i potem przychodzi taki moment, jesteśmy nowi w szkole, na studiach, w pracy, otwieramy sobie tę walizkę, wyciągamy to, co nam potrzebne, adaptujemy to do rzeczywistości, no i mamy gotowe rozwiązanie na problem.
A przynajmniej jakąś podstawę, bo może z gotowymi...
No tak, 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 tak.
To różnie bywa. Jak to wygląda z perspektywy pani pracy, pani Alicjo? Jest pani pedagogiem teatru, panie prowadzą warsztaty z młodzieżą, z dziećmi. Czy to jest też taka przestrzeń, gdzie można te różne jakby oblicza samotności zaobserwować?
No, jak najbardziej, bo to, o czym rozmawiam, ma też ten medal, ma drugą stronę oczywiście i dzieci, które są utalentowane i nieśmiałe, to jest jedna sprawa, które gdzieś tam zdradzają ogromne zdolności od samych początków i gdzieś przez to, jako ten przysłowiowy kujon, czy jako ten, który nie wychodzi na podwórko, bo chodzi do szkoły muzycznej, albo mówię tu sobie, nie wiem, w tygodniu egzaminów nie gra w siatkówkę, z egzaminów w szkole muzycznej jak grałam na fortepianie, no bo jak coś się stanie z palcami, no to będzie ciężko. Chociaż też ja akurat nie miałam takich problemów adaptacyjnych, jakoś byłam rozrabiaką, kujonem, więc udało się tych etykiet tak uniknąć. Natomiast jest też w grupie bardzo dużo dzieci, którym z jednej strony przylepiają etykietę dorośli i przychodzimy i na przykład ja bardzo demokratycznie, że tak powiem, prowadzę warsztaty. Nie, staram się nie znać tych grup i nie pytać, kto jaki jest w grupie i dawać gdzieś głos wszystkim. No i okazuje się, że od razu za pleców mam potrzebę, nie, w ogóle nie warto, nie, to nie, ten w ogóle, on nie umie rysować, to takie przysłowiowe, nie, no to w ogóle, i ja mówię, ale spokojnie, staram się też często po prostu nie pracować wtedy z nauczycielami, dać sobie przestrzeń do pracy w grupie. I okazuje się, że z tych dzieci, które albo czegoś podobno nie umieją, albo czegoś nie mogą, albo w ogóle nie warto na nich się skupiać, no wychodzą wspaniałe rzeczy i są niezwykłe ekspresywnie. No wystarczy spojrzeć na aktorów. To nie są dzieci, które nie sprawiały problemów wychowawczych, które były grzeczne i dobrze się uczyły.
To jest taka też,
tak, nieokiełznana ekspresja.
I o sportowcach niektórych.
Tak, właśnie. Ale ta samotność też taka w grupie rówieśniczej może mieć też takie oblicze, że wielu takich dzieciaków, rozrabiaków ze skłonnościami przywódczymi, które imponują grupie, okazują się też samotne, no bo imponują często agresją, prawda? I tutaj widzę ogromny problem, bo tak jak można się domyślać, no jeżeli ktoś przynosi agresję do szkoły, to skąd się wynosi, więc też ta agresja jest w domu i trudno podjąć wtedy dialog z rodzicami. No, taki problematyczny uczeń też nie spotyka się z zbyt wielką aprobatą nauczycieli. Wydaje mi się, że tutaj takie zajęcia artystyczne, nie mówię stricte teatralne, nie chcę tutaj teatrocentryzmu uprawiać, ale właśnie zajęcia artystyczne tym dzieciom bardzo dużo dają, bo one mogą się wyżyć artystycznie, mogą się wykrzyczeć, wyskakać, wyrazić dokładnie.
Mogą zagrać kogoś, kim chciałyby być chociażby,
no. Może ta ich obecność w grupie w trochę inny sposób zostać spożytkowana i też nie muszą wcale grać pierwszych skrzypiec, ale uczą się wtedy odpowiedzialności też za innych, że jeżeli ja będę cały czas rozwalał pracę grupy, to nic z tego nie wyjdzie. I też zauważenie tych osób w taki trochę inny sposób i danie im konkretnych zadań bardzo dużo zmienia. I też widać, jak bardzo to są poranione dzieciaki po prostu, jak mocno muszą zaznaczyć tą swoją obecność, bo nikt nigdy do nich z pozytywnym bagażem jakichś emocji nie podchodzi, więc wydaje mi się, że taka samotność pozornej niesamotności też jest zjawiskiem, które my musimy obserwować i też to jest ogromna rola tutaj i nauczycieli, i wszystkich dorosłych spoza domu tej osoby, które się z nią spotykają, żeby też tej osobie nie piętnować po prostu, bo to jest naprawdę aż żal patrzeć czasem na taką grupę, gdzie ja też rozumiem nauczycieli, jakbym miała z tym chłopaszkiem czy dziewuchą po prostu być 8 godzin w szkole, to może trochę bym zmieniła zdanie, ale też staram się przyglądać tym osobom, patrząc na ich indywidualność i patrząc na ich potrzeby i dawać im możliwość wyrażania swojego ja i wyrażania tego, co wnoszą w nasze spotkanie. Wydaje mi się to też niezwykle
cenne. Ale też właśnie jeszcze może dodam, że bardzo ważne jest to, żeby umieć i chcieć stawiać zadania tym właśnie trudnym dzieciom, które robią dużo hałasu, które robią zamieszanie wokół siebie i tak dalej, stawiać im wysokie zadania, nie niskie, wysokie. Jest dużo krzyczy, wysokie zadania i też komunikat wspierający. Potrafisz, możesz, dasz radę. Nie, bo takie dziecko najczęściej krzyczy komunikat negatywny. Jesteś do niczego, ty się źle zachowujesz, się cicho, iść do kąta, i tak dalej, nie? Że bardzo ważne jest słowo, jakie kierujemy do tego kłopotliwego ucznia, czy to się chyba nazywa optymizm pedagogiczny, czy potrafimy mimo wszystko, tego ile nam to dziecko krwi napsuje, nerwów i tak dalej, skierować do niego pozytywny komunikat, postawić mu zadanie, wesprzeć go i zauważyć. Ja może jeden przykład, teraz jest u mnie koniec semestru, przyszedł do mnie uczeń, który miał 11 ocen niedostatecznych na semestr. Sytuacja beznadziejna, prawda? Przychodzi do mnie w poniedziałek i mówi, proszę pana.
A ile jest przedmiotów?
No trochę więcej, niewiele więcej, około 15-16. I proszę pana, proszę zobaczyć na moje oceny. Ja mówię, a co, nic się nie dzieje? Nie, nie, proszę zobaczyć, otwieram tam chemia 2.5. Z 11, 6 jest poprawionych. Mamy 1,5 miesiąca do końca, nie? I zaraz mówi tak. Ale bardzo proszę pana, żeby pan zadzwonił do mojego taty. Powiedział mu, bo ja tak jak oglądam te piątki, mówię, ty Szymek, ty tak naprawdę to jesteś diament, chłopak. Tylko leń. Po prostu trzeba ci z tobą odpowiednio pogadać, nie? On mówi, bardzo proszę, żeby pan zadzwonił do mojego taty, bo mój tata mówi ciągle, że jestem do niczego. Żeby pan powiedział, że jestem diament. I to jeszcze dziś, tego samego dnia. Nie? Że jest bardzo ważne to, jakie słowo kierujemy do dziecka. Czy wspierające, czy utwierdzamy go i wmawiamy mu, że jest do niczego i nic z niego nie będzie. Jego miejsce jest gdzie indziej.
Myślę, że może tutaj też troszeczkę takiego innego spojrzenia ze strony nauczycieli, bo kiedy trochę zainwestujemy i poświęcimy tego czasu dzieciom, to tak naprawdę ułatwiamy sobie pracę, tak? Gdzieś można tą bombę w cudzysłowie troszeczkę rozbroić i potem i załagodzić, bo rzecz, myślę, cała też idzie o emocje, zarówno u tych indywidualistów, u tych samotników z wyboru, tych troszkę odizolowanych i u tych takich, gdzie ta samotność krzyczy przebrana za rozrabiaków. I pewien upust tych emocji i tutaj ta sfera taka artystyczna, o której mówiłam, ona jest chyba takim dosyć bezpiecznym wentylem, nie? Gdzie te dzieciaki, no o tym mówiliśmy troszkę, można i pośpiewać. Hania też śpiewa.
Tak,
no
już, Hania też śpiewa.
Odpoczywała przez chwilę. To
nie może. Powiedzieliśmy o tym, ale to jest po prostu niesamowite, dla niej niesamowita ucieczka w coś, czym żyje, co jest po prostu całym jej światem. I do tego ma talent, nie tylko, że chce, tylko naprawdę ma talent, więc to jest bardzo pozytywne.
Mi taka przyszła refleksja, że chyba bardzo fajne jest to, jak potrafimy dzieciom pokazać, w jaki sposób można spędzać czas wolny, czy to piłka, czy rowery, czy książka, zróżnicowane, dlatego, że no, nasze dzieci, tak, są w szkole, programy są przeładowane, mają dużo zadań domowych, mają do tego jeszcze komórki, tablety, w które grają i tak naprawdę są nabuzowane tak emocjami, że nie mają kanału, żeby wypuścić z siebie, wziąć głęboki oddech i poczuć, że są normalne. Tylko często to są, dzieci nasze są wulkanami po prostu emocji, które są wywołane przez tryb życia, przez gry, przez sposób, w jaki spędzają czas po prostu, nie? Że jak gdyby jesteśmy w stanie im pomóc, pokazując, w jaki sposób można spędzać czas, słuchając Ireny Sartor na przykład. My w samochodzie słuchamy Starego Dobrego Małżeństwa.
No,
nasz Tomek zna wiele tekstów na pamięć, je śpiewa. Mi nigdy te piosenki, niektóre, w ucho nie wchodziły, a jemu się ogromnie podobają. Nie?
Rowery, jakby zapytał kolegów,
piłka, książka. Nie, koledzy nie. Ale u nas jest wspólnota, jak gdyby, nie? I słuchamy wszyscy. I te emocje się jakoś rozładowują. Jest dobra atmosfera, jakby tak to nazywają.
Czy też warto o tym mówić i ja lubię o tym mówić rodzicom, że sztuka nie jest koniecznie drogą do zawodostwa, że to, że dziecko, bo rodzice też się boją tego, że kurczę, on się przychodzi do teatru i Boże, jeszcze zostanie artystą, nie wyżyje z tego, nie daj Boże aktorem albo reżyserem, to w ogóle jest żaden zawód. I oczywiście masa rodziców, kiedy my to realizujemy, nie chcę mówić pod płaszczykiem edukacji, tylko naprawdę jako pedagogikę teatru, bo nasz projekt Teatr Poczuj to, w ramach którego spotkałyśmy się z Ksymeną, no jest projektem z zakresu pedagogiki teatru, a teatru używamy jako pewnego narzędzia, jako przestrzeni komunikacji. I absolutnie nie kształcimy artystów, nie przygotowujemy do bycia aktorami, chociaż warsztat taki wykorzystujemy, ale właśnie sztuka jest taką formą, w której dzieci się doskonale odnajdują i to nienastawienie na zawodostwo, na kształcenie, że my do czegoś kształcimy, pozwala nam też uniknąć ocen, tych koszmarnych, strasznych i krzywdzących wszystkich ocen, czyli tego, że naturalna ekspresja dzieci i naturalna ekspresja rodziców, bo mamy warsztaty dla dzieci wspólnie z rodzicami, nie podlega weryfikacji takiej i ocenianiu, tylko po prostu ma dawać frajdę, ma po prostu sprawiać przyjemność i pozwalać wyrażać siebie, wyrażać emocje, czy robić coś wspólnie w grupie. I tego też gdzieś ja sama musiałam się długo uczyć, no bo jestem dzieckiem po szkole muzycznej, gdzie tam ciągle byłam oceniana, że tą szkołę muzyczną skończyłam w Bydgoszczy. Tak. W Bydgoszczy w klasie fortepianu, no jak państwo się domyślają, Bydgoszcz, tradycje pianistyczne ogromne, jak się nie miał super talentu, no to nie było łatwo. No i ta ciągła ocena odbiera przyjemność, prawda? No i widzę to bardzo wyraźnie, że to nie nastawienie na zawodowstwo, tylko właśnie czerpanie ze sztuki jako takiej formy twórczości, dokładnie.
Rzucenie na luz, po prostu bardziej tak. To jest twój czas.
Ale tak. To potem przydaje się, nie wiem, na maturze ustnej, na studiach, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
To jak jest gra na pianinie się przydaje na maturze ustnej?
Nie, ale mówię, chociażby pokonanie, tak. Pokonanie tremy przed występem.
Stresu.
No. Tak, dokładnie, tak. No i o to chodzi.
A do tego też, no ja zawsze podaję ten przykład, że dyrektor mojego teatru współpracuje z na przykład Politechniką Opolską i zawsze rektor tam podkreśla, że kreatywni ludzie to ludzie, którzy są po prostu na wagę złota i naprawdę nie trzeba zostać artystą, można być kreatywnym informatykiem i znam doskonale genialnych informatyków, którzy po prostu znają się lepiej na literaturze i teatrze i muzyce niż moi znajomi humaniści, więc to też jest świetne, po prostu sztuka otwiera głowy i też pozwala wyciągnąć nas właśnie z tego takiego samotnego świata na taką ciekawą ekspresję.
Ja bym jeszcze tak na koniec tej rozmowy, pani Ksymeno, przyjrzała się na moment tym, jak już tak pedagogicznie lecimy, to tak już do końca ku przestrodze, tym etykietom, tak? Ty to jesteś samotnik, ty jesteś indywidualistą, a ty to jesteś rozrabiaką. Czy rzeczywiście powinniśmy uważać na to, co mówimy?
No, zdecydowanie powinniśmy uważać na to, co mówimy. I to, na to, co mówimy dzieciom i sobie też samym, żeby się nie określać jako ja jestem jakaś, bo sobie nakładam jakiś gorset wtedy. No i to chyba tyle o etykietkach, bo to mam wrażenie, że jak mamy refleksję na ten temat, to wszyscy dochodzimy do podobnych wniosków, że warto się pochylać nad tym, kim jestem tu i teraz w tym momencie, co czuję, czego potrzebuję i realizować to na bieżąco, niż mieć jakiś taki z góry nakreślony plan na siebie i nie podlegać żadnym zmianom. Natomiast ja jeszcze chciałam do tej samotności, bo jakoś odeszliśmy od tego, że w którymś momencie to był taki pomysł, chyba usłyszałam, że ta samotność to jest coś dobrego, tak, i że to walizka, to będę się sprzeciwiać tutaj. Mam wrażenie, że to taki trochę próba zrobienia z tego słodkich cytryn. I dla mnie samotność nie jest fajnym uczuciem, tak, ale tak jak pani Kasia, która do nas dzwoniła, mówiła, no życie nie jest zawsze fajne, tak, to jest część naszego doświadczenia. Doświadczamy niefajnych rzeczy i to nie jest koniec świata. I te niefajne rzeczy nam się zdarzają, warto umieć sobie z nimi radzić i to, co było tym światełkiem w tunelu, w tych wszystkich w zasadzie opowieściach, to był ten drugi człowiek, który zauważył, tak, i było miejsce na podzielenie się, nawet tą frustracją, że nikt mnie nie rozumie, że nauczyciel to usłyszał, wysłuchał i powiedział, no tak, i dał nadzieję, słuchaj, to może być lepiej, tak, dawał siłę do przeżycia tego. Ale to nie jest łatwe doświadczenie i to też, no jak widzę, że moje dziecko przechodzi przez takie trudne doświadczenie, to jest mi ciężko, no ale to wracamy do takiej jakby klamrą, zamykamy, że no tak jest, tak? Powinna dać mu przestrzeń do tego.
Że jak gdyby tutaj pani też mówiła o tej kreatywności artystycznej, że bardzo jest ważne, bo tak samotność jakby sama sobie jest czymś nieprzyjemnym, nie? Bo człowiek się czuje obco, natomiast w tym sensie nie musi to być tym czymś nieprzyjemnym, jeśli człowiek odkrywa w sobie inność i zaczyna się porównywać z innymi, to wtedy widzi, że otoczenie jest inne niż ono i może czuć dyskomfort, to kim ja jestem, jak jestem inna niż moi koledzy i koleżanki. Nie, że my mamy w naszej rodzinie takie powiedzonko antenki do wewnątrz. Antenki do wewnątrz, zarówno to dotyczy rodzica. Masz dziecko, to go kochaj, a nie porównuj go do dziecka sąsiada, sąsiadki i tak dalej, które ma, nie wiem. Albo jego brata, tylko zobacz jego indywidualność, bądź przy nim, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, nauczenie też dziecka, danie mu do zrozumienia, że czuje się bezpiecznie i ono też ma ten komfort, żeby przed tą innością, którą sobie odkrywa, nie uciekać, tylko ją rozwijać w sposób kreatywny, tak jak w przypadku uzdolnień artystycznych. Nie, że jak gdyby antenki do środka, czyli w sobie szukam wartości, bezpieczeństwa i mieć odwagę, żeby tą swoją inność ocalić, bo to jest to, co mnie odróżnia od świata. Jestem wtedy diamentem, bo jestem wtedy, gdy odkrywam, jakim jestem, bo mam jedyne swojego rodzaju zdolności, jakieś zadanie w życiu do spełnienia. Jestem w planie Bożym, który mnie stworzył nie przypadkiem, tylko stworzył, bo mnie chciał. I teraz w odkrywaniu tej mojej inności i w przyjęciu jej, czemu rodzice muszą pomóc, dając akceptację i miłość dziecku i bezpieczeństwo, leży właściwie na sukces, bo może to właśnie jest przyczyną naszego sukcesu, gdy rozwijamy tą inność, którą w sobie mamy i to, w czym jesteśmy niezastąpieni tak naprawdę.
Jakbym zamieniła to inność na indywidualność.
O, właśnie.
I to samostanowienie, wiem, kim jestem i że jestem osobna.
Nie porównywać się z innymi, ale odkrywać to, kim jestem.
Siebie.
Siebie. Nie? I miłości rodziców.
Że największe nasze nieszczęścia życiowe biorą się właśnie z naszego porównywania siebie z innymi. Bardzo Państwu dziękuję za tą rozmowę. Dzisiaj przypomnę, gośćmi w studiu Radia Doksa były Pani Monika Zaręba, mama
dziękuję
Pani
bardzo.
Tosi Marceliny, tak. Pani Alicja Morawska-Rubczak, pedagog Teatru z Opolskiego Teatru Lalki Aktora.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Ksymyna Klemińska, trener komunikacji empatycznej.
Dziękuję.
I panowie, pan Stanisław Młynarski, nauczyciel, także tata,
dobranoc
dzieci.
Państwu.
I Tomek Siniew, znane, myślę, słuchaczom Radia Doksa i z anteny, a także z tych programów. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Przypomnę szybciutko, jutro już na naszej stronie doksa.fm będzie możliwość odsłuchania tej audycji, a za tydzień 20 maja od 20 porozmawiamy o wakacyjnych wyjazdach dzieci, szczególnie tych pierwszych, bo taki pierwszy samodzielny wyjazd dziecka na kolonie spędza sen z powiek zapewne niejednemu rodzicowi. Jak przygotować siebie i dziecko, żeby wyjazd był przyjemnością, spełnił swoją funkcję, a nie zamienił się w takie nerwowe oczekiwanie na telefon od swoich pociech. No i w tej rozmowie nie zapomnimy też o tych starszych, o tych nastolatkach, które wyrywają się z domu po raz pierwszy i temu też z pewnością towarzyszą spore niepokoje. To już za tydzień. Zapraszam w środę 20 maja. Dzisiaj już dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.